Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rajski. Wracamy do tematu koronawirusa w województwie małopolskim i stąd moimi Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Szczęść Boże, Panie Wojewodo.
Szczęść Boże, Panie Redaktorze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie Wojewodo, w ostatni poniedziałek Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, że w wymiarze ogólnopolskim jest prawie 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, w województwie małopolskim 1295. Z kolei w tamtym tygodniu mieliśmy do czynienia z sytuacją, jeden z dni był taki, gdy media informowały o tym, że w samym Krakowie jest ponad 1000 zakażeń. Rozmawialiśmy, jeśli dobrze pamiętam, końcem sierpnia albo początkiem września ostatni raz. No byliśmy wtedy po okresie wakacji. Domyślaliśmy się, że sytuacja na jesieni będzie trudniejsza. Panie Wojewodo był sam po zakażeniu koronawirusem. Jak pan ocenia to, co obecnie dzieje się w naszym województwie?
No, mogę powiedzieć, że od kilku dni następuje pewna stabilizacja, jeśli chodzi o liczbę nowych przypadków. Odnieśmy się do tego poniedziałku, bo on rzeczywiście jest dosyć dobrze pokazuje, jakie zmiany zachodzą. Właśnie w poniedziałek ta liczba nowych przypadków kształtowała się na poziomie około 1300 nowych przypadków. To bardzo dużo i trzeba podkreślić, że to wymaga od nas niezwykłej dyscypliny społecznej, tego, żeby te obostrzenia, które zostały wprowadzone, przestrzegać. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę dane z ostatnich dni, no to w niedzielę mieliśmy tych ponad 1800 przypadków, w sobotę ponad 200, a w ubiegłym tygodniu liczby te sięgały powyżej 2500. Myślę, że to pokazuje, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone przez polski rząd, po pierwsze zaczęły działać. Oczywiście ja ciągle apeluję do wszystkich tych, którzy zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Do wszystkich tych, którzy podburzają i liczą na to, że część osób wyjdzie na ulicę i będzie protestować, do tego, żeby zachowywały się w sposób, po pierwsze, zgodny z rozumem. Tak to trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo wyprowadzanie osób na protesty, a te protesty niestety odbywają się w całym kraju, to jest świadome wyprowadzenie i doprowadzanie do sytuacji bardzo niebezpiecznej epidemicznie. Ja przypomnę, że mieliśmy takie sytuacje w województwie małopolskim, gdzie dziennie hospitalizowanych osób podejrzanych i osób z potwierdzonym koronawirusem było powyżej 230 dziennie. Więc gdyby te obostrzenia nie weszły w życie i gdyby tak naprawdę większość społeczeństwa nie zachowała się w sposób bardzo odpowiedzialny, to system służby zdrowia na pewno byłby przeciążony. Na poniedziałek mogę powiedzieć, że łącznie liczba łóżek wolnych w szpitalach, które uruchomiły tak zwane oddziały covidowe, była spora, bo wynosiła 1000. To jest dobra informacja, ponieważ to pokazuje, że liczba osób hospitalizowanych zaczęła w naszym województwie, czyli w województwie małopolskim, spadać, ale tak dobrze już nie jest w innych województwach. Więc jako wojewoda małopolski muszę powiedzieć, sytuacja się stabilizuje, ale przecież słuchają nas radiosłuchacze, czy to z Warszawy, czy to z Poznania, czy to z Gdańska, czy z Kujaw i Pomorza, czy z Warmii i Mazur, więc nie możemy absolutnie w żaden sposób myśleć, że koronawirus już za nami albo że będzie lepiej. Musimy zachowywać się w sposób bardzo odpowiedzialny. No, ten poniedziałek był też dobry pod względem jakby dodatkowych statystyk. W samym województwie małopolskim zmarło 5 osób. Ktoś powie, na koronawirusa to o 5 za dużo i to prawda, bo rzeczywiście każda śmierć jest dramatem, ale dzień wcześniej liczba zgonów wynosiła 32, więc to pokazuje, że ten koronawirus, COVID-19, jest bardzo niebezpieczną chorobą. To wymaga od nas, myślę, wszystkich ogromnej dyscypliny, a myślę, że też Ewangelia wymaga dyscypliny. Więc to są, moim zdaniem, to są czasy próby, w których żyjemy, też czasy opowiadania się za pewnymi wartościami. Wartością nadrzędną jest ludzkie życie od samego poczęcia do naturalnej śmierci jako chrześcijanie, jako katolicy powinniśmy tą wartość nadrzędną ludzkie życie szanować i także apeluję do wszystkich po raz kolejny o to, abyśmy właśnie przez szacunek dla życia ograniczyli swoją aktywność, aby seniorzy, którzy nas słuchają, skorzystali, czy to z pomocy wnuczka, czy może córki, a może sąsiada. Jeśli nie ma takiej konieczności, żeby nie wychodzili na zewnątrz, a jeśli wychodzą, żeby po pierwsze przestrzegali tego dystansu społecznego, aby idąc do sklepu zakładać na przykład rękawiczki jednorazowe, dezynfekować ręce, aby przede wszystkim nosić maseczki. Ja wiem, że one są uciążliwe i utrudniają w jakimś stopniu oddychanie, ale zakładajmy je prawidłowo, zakładajmy je na nos. Myślę, że to jest realizacja tego przykazania nie zabijaj. To są bardzo mocne słowa, ale myślę, że patrząc też po ilościach zgonów na COVID, jakie występowały w naszej ojczyźnie, musimy wspólnie, razem, solidarnie stanąć do walki z koronawirusem. Podkreślam, solidarnie i wspólnie razem, ponieważ to jest też wyzwanie dla naszego społeczeństwa. Wiele mediów, szczególnie tych mediów, które nie są przyjazne Polsce, sieje ferment, dezinformuje społeczeństwo. My chcemy informować uczciwie, my chcemy mówić o tych problemach, które są, bo na pewno zgony są pewnym problemem, ale z czego one się biorą? Biorą się z tego, że wielu ludzi po prostu nie dba o siebie, nie dba o swoich najbliższych, ryzykuje. Myślę, że chrześcijanin, katolik, osoba wierząca musi tak samo zadbać o siebie, jak i o bliźniego i musi też być odpowiedzialna i jeszcze raz o to serdecznie proszę.
Panie wojewodo, kiedy na wiosnę przechodziliśmy pierwszą falę koronawirusa, no z perspektywy obecnej to ona brzmi jako, wygląda, jawi się nam jako taka bardzo delikatna tak naprawdę. Natomiast wtedy często w rozmowach takich towarzyskich, znajomych padały takie sformułowania: a znasz kogoś, często takie właśnie przez osoby, które tak zwanych koronasceptyków, a czy ty znasz kogoś, kto zachorował na koronawirusa? No myślę, że w województwie małopolskim obecnie, na dzień dzisiejszy, już trudno wskazać jakąś osobę, która nie znałaby kogoś, kto zachorował, a coraz więcej niestety takich przypadków, że w czyjejś rodzinie ktoś również zmarł. Mam pytanie a propos tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, to znaczy mówi Pan o pewnych spadkach, o spadkach zachorowań. W ostatnich kilkunastu dniach premier Mateusz Morawiecki mówił, że jeśli sytuacja się będzie pogarszała, to zostanie wprowadzona tak zwana narodowa kwarantanna. Jak Pan sądzi, czy oddaliliśmy się na jakiś czas od tej narodowej kwarantanny, czy jednak nadal jest to perspektywa najbliższych dni, kilkunastu dni czy tygodni?
Ja myślę, że pan redaktor słusznie zaczął, że dzisiaj w każdej naszej rodzinie albo wśród naszych znajomych jest osoba, która chorowała na COVID. No warto przytoczyć tu pewne statystyki, że prawie 80 tysięcy Małopolan przeżyło koronawirusa w rozumieniu zachorowało. To jest spora liczba, a na tą chwilę aktywnych zakażeń przypadków niewyleczonych jest powyżej 32 tysięcy. Oczywiście liczba wyleczonych jest większa, bo to ponad 45 tysięcy, ale to pokazuje, że no, można powiedzieć, to sporej wielkości miasto, takie na przykład jak Olkusz albo nieco większe, w całości można powiedzieć osoby przechorowały już koronawirusa, biorąc to w ujęciu statystycznym. Natomiast musimy wszyscy tutaj myśleć w takiej perspektywie, że ten całkowity lockdown, który wprowadzają także inne kraje, będzie dla naszej gospodarki bardzo trudny. Dzięki tym rządowym działaniom, rządowym tarczom udało się na wiosnę uchronić naprawdę potężną liczbę firm, i tych mniejszych, i tych większych. Naprawdę można powiedzieć, zresztą te dane gospodarcze, które są prezentowane nie tylko przez ośrodki rządowe, ale także przez niezależnych ekspertów, ekonomistów, pokazują, że Polska jest na drugim miejscu pod względem gospodarczym, jeśli chodzi o wychodzenie z tego kryzysu w Europie. To pokazuje, że podjęte działania były po pierwsze spójne, że te działania polski rząd przeprowadził w taki bardzo rozsądny sposób. Oczywiście ja wiem, że są pewne niedogodności. Ja wiem, że wiele podmiotów utraciło częściowo swój zarobek, ale w sytuacji takiej, gdy mamy do wyboru życie ludzkie i zdrowie ludzkie, albo częściową utratę dochodu, no to jednak wydaje się, że te decyzje rządowe były naprawdę wyjątkowo trafne. One były podejmowane w sposób stopniowy. Nie dochodziło do sytuacji takiej, premier, to jest ta droga środka. Jeśli ta sytuacja w Polsce, myślę, będzie w najbliższych dniach stabilizowała się, no to widmo tego całkowitego lockdownu pewnie będzie na jakiś czas odłożone, na jakiś czas, bo to tak naprawdę zależy nie od rządu, nie zależy od pana premiera, tylko zależy od tego, w jaki sposób społeczeństwo, w jaki sposób Polacy, w jaki sposób Małopolanie będą podchodzili do kwestii związanych z walką z koronawirusem, do tej epidemii. Miejmy świadomość, że ani od rządu, ani od premiera, ani od wojewody nie zależy, ile osób jest chorych. To zależy tak naprawdę w większości od naszych codziennych wyborów. Bo jeśli nie uważamy, jeśli zachowujemy się w sposób taki, można powiedzieć, nieracjonalny, no to trudno mieć potem pretensje, że ktoś zachorował. Na dzisiaj system ogromnym wysiłkiem lekarzy, pielęgniarek, ratowników funkcjonuje, system ochrony zdrowia, i wydaje się, że w Małopolsce, ale i w całej Polsce ten system jest stabilny. To jest przy ogromnym zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek, całego personelu, bo myślimy tu także o salowych. Myślimy tutaj o osobach, które sprzątają, bo proszę mi wierzyć, ja jeżdżę po szpitalach w Małopolsce, rozmawiam z dyrektorami szpitali, rozmawiam z lekarzami w kombinezonie przez 3 godziny właśnie na oddziale covidowym, gdzie nie można skorzystać z toalety, bo jest się w kombinezonie i jedyne, co można robić, to można pracować. Każdy ruch tak naprawdę powoduje, że to jest ruch, jeśli nie jest on przemyślany, jeśli jakby człowiek zapomina o tym, że jest w kombinezonie, to ten ruch może doprowadzić do tego, że narażamy siebie na utratę zdrowia, więc jestem pod ogromnym wrażeniem personelu medycznego, który stanął na wysokości zadania, który się poświęcił, ale który także jest zdziesiątkowany, bo mamy takie dane ze szpitali w naszym regionie, ze szpitali między innymi w Nowym Targu, w Krakowie czy w innych placówkach, że ośrodkach, że nawet 1/3 personelu pielęgniarskiego była zakażona. Więc to pokazuje z jednej strony ogromną determinację personelu medycznego, ale z drugiej strony też pokazuje, że ten wysiłek nie może być zmarnotrawiony i ten wysiłek wszyscy, zarówno politycy, urzędnicy, ale przede wszystkim Polacy, musimy uszanować i nie narażajmy personelu medycznego. I wtedy, jeśli każdy z nas będzie zachowywał się w sposób odpowiedzialny, jeśli jestem wnuczkiem, jestem synem, zrobię mamie czy tacie zakupy, jeśli nie będę im mówił, nie wychodź na targowisko, nie idź do marketu, tylko jeśli już musisz wejść, idź do lasu, tam gdzie nie ma ludzi, przespaceruj się, bo ten spacer też jest ważny w takim codziennym życiu, no to wtedy wydaje mi się, że ta wizja tego lockdownu, który, tak jak mówię, z punktu widzenia gospodarki byłby fatalny, a my przecież tak naprawdę musimy myśleć o tym, żeby po koronawirusie gospodarkę odbudowywać, żeby te programy, te wielkie programy społeczne, które zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wprowadzone, one mogły być rozwijane i kontynuowane. Natomiast muszę przyznać, że te działania niestety opozycji, które pokazują ogromną nieodpowiedzialność, tak naprawdę mam wrażenie, że niektórzy politycy opozycji myślą, czym gorzej dla Polski, tym lepiej dla nich, pokazują takie działania, że wcale nie chodzi o bezpieczeństwo Polaków, że opozycji wcale nie chodzi o to, aby Polacy czuli się bezpiecznie, aby system działał, tylko wręcz odwrotnie. Zepsuć ten system, zniszczyć, a dopiero potem pokazywać, że ktoś jest nieudolny, co oczywiście nie jest prawdą. Dzisiaj potrzeba nam solidarności i myślę, że ta solidarność, i chcę tylko jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, na uruchomioną infolinię na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także poprosiłem księżyców o odczytanie w kościołach apelów. W ciągu 7 dni zgłosiło się ponad 430 osób do pracy w szpitalach tymczasowych jako wolontariusze, jako pielęgniarki, jako lekarze. To pokazuje, że w naszych sercach jest ogromnie duża liczba dobra i to dobro chcielibyśmy właściwie spożytkować.
Miejmy nadzieję, że szpitale tymczasowe pozostaną na takim etapie organizacji, jaki obecnie jest, w tym sensie, że nie będzie potrzeby, aby powstawały kolejne i kolejne placówki. Panie wojewodo, to jest oczywiście pytanie o najbardziej czarny scenariusz, i to dosłownie czarny scenariusz, to znaczy sytuacja, w której to, co działo się tydzień temu, dwa tygodnie temu, będzie dobrym wspomnieniem, to znaczy jeszcze bardziej radykalnie większa liczba zachorowań, jeszcze gorsze perspektywy pod względem zajętych respiratorów, pod względem personelu medycznego, który być może również już w części jeszcze większej będzie chorował na koronawirusa. Czy jesteśmy chociaż w części na taką perspektywę przygotowani jako państwo polskie? I pytam oczywiście w szczególności w kontekście województwa małopolskiego. No tutaj jest duże zaangażowanie oczywiście osób, nazwijmy to, dodatkowych dla personelu medycznego, tutaj żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także pewne prace legislacyjne, które zostały podjęte przez polski parlament, dopuszczają, że w perspektywie najbliższych miesięcy być może również na przykład część studentów medycyny zostanie, w cudzysłowie, poproszona o to, żeby dołączyła do personelu medycznego. To znaczy, moje pytanie jest następujące. Ile jeszcze jesteśmy w stanie wytrzymać? To znaczy, ile system ochrony zdrowia jest w stanie wziąć na swoje barki?
To jest bardzo trudne pytanie. Natomiast my musimy jako państwo, jako wojewoda małopolski, muszę, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Małopolanom na terenie naszego województwa, podjąłem taką decyzję we współpracy z przedstawicielami rządu, że będziemy rozbudowywali system szpitali tymczasowych. Pierwszy szpital tymczasowy już działa. Został on odtworzony w budynku tak zwanego CUMRIK-u, czyli Centrum Urazowego Medycyny i Katastrof. Dotychczas używany jako budynek, można powiedzieć, oddziału covidowego, oddziału zakaźnego. Dzięki dobrej współpracy, dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, ze Szpitalem Uniwersyteckim, ale także z innymi placówkami, udało się uruchomić tam 15 łóżek OIT-owych. To są łóżka intensywnej terapii, bardzo ważne z punktu widzenia leczenia koronawirusa, ponieważ dla wielu pacjentów właśnie których stan się nie poprawia, niestety istnieje konieczność podłączenia respiratora do respiratora. Właśnie łóżka te intensywnej terapii, absolutnie najlepsze łóżka, które są, jeśli chodzi o leczenie koronawirusa, zostało w liczbie 15 utworzonych właśnie w szpitalu tymczasowym, w szpitalu w CUMRIK-u. Budujemy także, jesteśmy, można powiedzieć, na takim etapie, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, można w 70. Tak. Jeśli chodzi o szpital w tak zwanym Expo Kraków, to szpital tymczasowy w budynkach halowych. Tam przygotowaliśmy szpital na wzór szpitala amerykańskiego i szpitala włoskiego. Została rozprowadzona instalacja tlenowa do każdego łóżka i tak naprawdę w tej chwili skupiamy się na tym, aby przygotować od strony personelu medycznego obsługę tych szpitali. Będziemy sięgali do absolutnie wszystkich rezerw, jeśli będzie taka konieczność, i w szpitalu tymczasowym powstanie 378 łóżek łącznie. Czy to jest, można powiedzieć, liczba łóżek na poziomie często większej niż łóżka w szpitalach powiatowych, które są w naszym regionie. Dodatkowo mogę powiedzieć, że w Krynicy jest etap finalny, jeśli chodzi o szpital tymczasowy, z wykorzystywaniem przez spółki Skarbu Państwa, ponieważ na terenie Małopolski decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego i po konsultacji z nami zostały wybrane 4 lokalizacje dla szpitali właśnie tymczasowych w taki sposób, aby one stworzyły swoisty bufor. Bufor bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ta epidemia koronawirusa dalej się rozwijała. Myślę, że ta bardzo odpowiedzialna decyzja pokazuje, że rządzący, że pan premier, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji myśli bardzo przyszłościowo. Bo to, że dzisiaj mamy do czynienia z pewną stabilizacją, nie oznacza, że za miesiąc za półtora miesiąca nie dojdzie do eskalacji pandemii. Tego nie wiemy, tego nie jesteśmy w stanie, można powiedzieć, wykluczyć. Dlatego budujemy między innymi szpital w Tarnowie, w tak zwanej Jaskółce. I muszę przyznać, że część samorządów pomaga nam w tym rozwiązaniu. W Krynicy, można powiedzieć, organizacyjnie jesteśmy już gotowi do uruchomienia szpitala w byłym szpitalu wojskowym, ale w szpitalu wojskowym w rozumieniu, mogę powiedzieć, dotychczas funkcjonowało tam sanatorium. Nie było instalacji tlenowych. Bardzo szybko spółka Skarbu Państwa, spółka Tauron wykonała niezbędne prace. Myśmy skierowali lekarzy i pielęgniarki do pracy w szpitalu powiatowym w Krynicy, bo właśnie szpital powiatowy w Krynicy. Tutaj muszę powiedzieć, że chwilę czoła dla pana dyrektora Kmaka, który no, dzień i noc, mogę to powiedzieć uczciwie, pracował i pracuje nad tym projektem. I w ciągu niespełna 3 tygodni udało się wyposażyć, udaje się uruchomić szpital tymczasowy na praktycznie 180 łóżek przy zapewnieniu także opieki medycznej. To w sposób wymierny odciąży szpitale w Nowym Sączu, w Gorlicach i właśnie w Krynicy, czyli można powiedzieć na szeroko rozumianej Sądecczyźnie i na ziemi limanowskiej. Szpital w Tarnowie będzie prowadzony przez Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza plus dodatkowe szpitale w Krakowie, łącznie szpitali tymczasowych w Małopolsce. Będzie rekordowa liczba 6 szpitali. Robimy wszystko, aby po pierwsze nie było tam, żeby nie było tam tylko łóżka i sprzęt, ale także niezbędny personel medyczny, personel, który jest kluczowy do tego, żeby pacjenci mogli się czuć bezpiecznie. I zapewniam wszystkich Państwa, że w razie potrzeby, oczywiście ja mówię zawsze, że szczerzonego Pan Bóg strzeże, więc w razie potrzeby te szpitale będą uruchomione, tam pojawią się pacjenci, ale w pierwszej kolejności będziemy chcieli, aby pacjenci z koronawirusem leczyli się w szpitalach tych stacjonarnych, które obecnie funkcjonują. Być może będzie taka decyzja, żeby w przypadku, gdyby epidemia zwolniła na tyle, a szczepionka okazała się na tyle efektywna, żeby przesuwać pacjentów do szpitali tymczasowych, a żeby w szpitalach stacjonarnych uwalniać ewentualnie łóżka na operacje czy na zabiegi niecovidowe. Jesteśmy dobrze przygotowani. Uważam, że patrząc po działaniach ministerstwa, niezależnie czy to jest piątek, sobota czy niedziela, mamy spotkania jako wojewodowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z panem ministrem Szafernakerem. Mamy codzienne spotkanie z panem ministrem Niedzielskim i z panem ministrem Kraską. I raportując, planujemy pewne rozwiązania na przyszłość. To znaczy, żeby nie okazało się, Polska będzie samotną wyspą na tle Polski, tylko rozwiązania będą także dotyczyły całej Polski, a więc nie, siła państwa polskiego będzie pokazana, można powiedzieć, od Helu po Giewont i od ziemi lubelskiej aż po ziemię lubuską.
Panie wojewodo, bardzo często i wiele osób zadaje sobie pytanie, co ze świętami Bożego Narodzenia, ponieważ podczas Triduum Paschalnego nie mogliśmy uczestniczyć w liturgii. Święta 1 listopada i później 2 też listopada, no, nie mogliśmy wtedy odwiedzać naszych zmarłych na cmentarzach. Nie mogliśmy zapalić zniczy na ich grobach. Oczywiście mam świadomość tego, że teraz w drugiej połowie listopada to jest jeszcze troszeczkę wróżenie z fusów. No ale jednak wielu z nas postawia sobie to pytanie, to znaczy jak te święta Bożego Narodzenia będą wyglądały i czy w grę w ogóle wchodzą możliwości, żeby pojechać do rodziny, żeby pojechać do innego województwa, czy w obrębie województwa się przemieszczać, czy planowane są, oczywiście jeszcze raz zaznaczam, to jest długa perspektywa, ale planowane są takie regulacje, które uniemożliwią poruszanie się między powiatami, czy raczej taka możliwość będzie, choć na pewno będą apele, żeby nie przemieszczać się, tylko żeby pozostać na te święta w domach?
Ja o takich regulacjach nie wiem. Myślę, że jest połowa listopada, no nieco dalej niż połowa listopada. To świąt ponad miesiąc, ale zwracam uwagę na ten słynny cytat. Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie. Myślę, że powinniśmy w tej sytuacji koronawirusowej, w tej sytuacji epidemicznej przede wszystkim skupić się na tym, aby pomyśleć, żeby rzeczywiście Chrystus zrodził się w naszych sercach. Pewnie, że często te obostrzenia dotykają nas czy naszych rodzin, utrudniają kontakty, ale jestem absolutnie o tym przekonany, zarówno z racji tego, że pełnię funkcję wojewoda, jak i z racji tego, że jestem także mężem mojej żony, czy mam mamę, którą chętnie chcę odwiedzać, że te obostrzenia tak naprawdę mają na celu tylko i wyłącznie to, aby jak najwięcej zostało uchronionych z zarażeniem. Więc myślę, że z bólem przeżywaliśmy jako chrześcijanie brak możliwości uczestnictwa przy świętej w Triduum Paschalnym czy mszy rozratniej w czasie Wielkiej Nocy, ale myślę, że wybór był tylko jeden. Stanęliśmy za życiem i powinniśmy zawsze stawać za życiem w każdej sytuacji, nawet jeśli po ludzku pewne rzeczy są trudne nam do wyobrażenia, bo myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie szczególnie młodzi ludzie myśleli, że za pieniądze można mieć wszystko, no, epidemia pokazała, że jednak człowiek powinien liczyć się z Panem Bogiem, nie powinien myśleć tylko o sobie i działać w taki sposób, że jest Panem życia i śmierci, ale to jednak Pan Bóg decyduje o nas i myśmy powinni z wielką pokorą patrzeć na naszych bliźnich, patrzeć na to, co się dzieje.
A więc o ostrożność apelował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i życzę nie tylko zdrowia, ale też wytrwałości w służbie dla mieszkańców województwa małopolskiego. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!